Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora, doktora habilitowanego Tadeusza Marczaka, politologa z Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Szczęść Boże, panie profesorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie profesorze, armia ukraińska powstrzymuje natarcia wroga na wszystkich kierunkach, natomiast siły rosyjskie sięgają rezerwy. Dzisiaj spotkanie trójstronne w Turcji, wizyta prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, także wizyta premiera Kanady w Polsce. Inicjatywy dyplomatyczne wielorakie są podejmowane, ale pytamy się, czy rzeczywiście na te inicjatywy dyplomatyczne odpowie Putin.
No, rzecz jest w czasie. Właściwie można by powiedzieć, że gra się rozpoczęła. A więc mamy dzisiaj do czynienia rzeczywiście ze znaczącymi wydarzeniami. No to, które nas bezpośrednio dotyka, to wizyta pani Kamali Harris, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych. Właśnie tutaj patrzę na czerwone paski w telewizji i jest deklaracja powtórzona przez nią, że Stany Zjednoczone będą bronić każdego centymetra terytorium NATO, a więc no, mamy zabezpieczenie czy potwierdzenie naszego zabezpieczenia. Drugie ważne wydarzenie, tutaj oczywiście wizyta premiera Kanady jest też istotna, chociażby na znaczną diasporę ukraińską w Kanadzie i to z pewnością jest motywem jego przylotu tutaj do Polski i z pewnością zorientowanie się, jak wygląda sytuacja humanitarna. Drugie wydarzenie to jest rozmowa ministrów spraw zagranicznych Ukrainy Kuleby i Rosji Ławrowa, która odbyła się na terytorium Turcji w Antalii. No, trwała ta rozmowa 90 minut, nie zakończyła się sukcesem. Strona ukraińska przedstawiła tam dwa konkretne postulaty. Po pierwsze, 24-godzinne zawieszenie broni, a po drugie, uruchomienie korytarzy humanitarnych. Minister Kuleba po tym spotkaniu powiedział, że prezydent Ławrow no, nie był kompetentny w odpowiedzi na te pytania. Jaka natomiast była postawa negocjacyjna strony rosyjskiej, no to o tym moglibyśmy się dowiedzieć, śledząc wypowiedzi rosyjskie. A więc Putin jako cel tej swojej agresji na Ukrainę postawił demilitaryzację Ukrainy, czyli jej rozbrojenie i pozostawienie poza jakimkolwiek sojuszem militarnym, no z wyjątkiem może ewentualnie z Rosją. A następnie to, co określił jako denazyfikację, no tutaj wykorzystuje propagandowo no, pewne, jakby to powiedzieć, niezręczności czy wręcz błędy po stronie ukraińskiej związane z tam z kultem Bandery i tak dalej, ale to oznaczało po prostu zmianę władz na Ukrainie. Jak jeden z ekspertów rosyjskich nawet napisał, Ukraina znajdzie się pod polityczną kontrolą Rosji. Co prawda w ostatnich dniach była mowa o tym, że Rosja wycofuje się poniekąd z tego stanowiska, a więc była mowa o tym, że nie zmierza ona do zmiany władzy na Ukrainie. No ale te punkty, że tak powiem, dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy, a właściwie postawienia Ukrainy w sytuacji permanentnego zagrożenia wobec Rosji, one nie zostały zmienione. No, była tam jeszcze mowa po stronie rosyjskiej, że oczywiście Rosja nie dąży do okupacji Ukrainy, ale Rosja potrafi tak szermować różnymi frazesami, no na przykład tę swoją wojnę określa jako operację wymuszania pokoju. Jest jeszcze jeden element tutaj może godny odnotowania. Jeśli uznamy Ławrowa za osobę w pełni miarodajną, Mianowicie wypowiedział się on nie tak dawno, że nie wierzy w konflikt nuklearny na skalę globalną, a pamiętamy, że wcześniej prezydent Putin postawił stan szczególnego reżimu, jak to określił, siły jądrowe Rosji, co odebrano i słusznie jako szantaż nuklearny ze strony Moskwy. I trzecie jeszcze wydarzenie musimy wziąć pod uwagę, mianowicie dzisiaj w Paryżu rozpocznie się szczyt Unii Europejskiej, którego głównym tematem będzie ewentualna kwestia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Ta sprawa została postawiona na porządku dnia. Jest tutaj poparcie ze strony polskiej, ale co się okazuje, w poniedziałek odbyła się rozmowa telefoniczna między prezydentem Zełenskim a kanclerzem Niemiec Scholzem, Olafem Scholzem. Ukraiński ambasador w Berlinie, Melnyk, określił tę rozmowę słowem okropna. Co to oznacza? No, Niemcy zapowiedziały blokadę tych aspiracji ukraińskich. Strona ukraińska nawet mówiła, że zdaje sobie sprawę, że proces włączenia Ukrainy do Unii będzie rozłożony na lata, ale chciałaby mieć właśnie taką manifestację po stronie unijnej, że ten proces zostanie rozpoczęty. No tutaj blokada Niemiec jest niestety, ta zapowiedź blokady niemieckiej jest niestety no, frustrująca. Nie tylko dla Ukrainy, ale także i no, dla nas, powiedzmy sobie, dla sąsiadów Ukrainy czy dla krajów tutaj z Europy Wschodniej.
Z taką postawą, panie profesorze, przepraszam, mieliśmy także do czynienia podczas nakładanych sankcji na Rosję. Tutaj oczywiście Niemcy także z wielkim oporem podejmowały decyzje, no i decyzje w sposób niedomknięty, dlatego że dwa banki rosyjskie zostały wyłączone z tych sankcji.
Tak, tak, to prawda. No, nie wiadomo, po której stronie są Niemcy. No tutaj nie zapominajmy, że jeszcze kilka lat temu w poprzedniej Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Niemiec Rosja została określona jako sojusznik. W tej nowszej edycji już nie ma, ale mówi się tam o współpracy, konieczności współpracy z Rosją. No i są po stronie niemieckiej takie oto deklaracje, że problemu bezpieczeństwa Europy nie można rozwiązywać bez udziału Niemiec. Innymi słowy, bezpieczeństwa Europy nie można rozwiązywać bez udziału agresora, bo takim jest w tej chwili Rosja. Ale jeśli teraz wrócimy na front, że tak powiem, ukraiński, co się okazuje? Prawdopodobnie celem Putina była wojna błyskawiczna, nowa edycja Blitzkriegu, zajęcie kilku wielkich miast Ukrainy, szczególnie Kijowa lub Charkowa, i ogłoszenie powstania tam rządu kolaboracyjnego. Ten plan spalił na panewce. No, można znaleźć takie dwa oto punkty widzenia. Pierwszy pochodzi od Putina, który mówi, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Ale drugi punkt widzenia pochodzi od niejakiego Strzałkowa, który był ministrem obrony w tej samozwańczej, jeśli się nie mylę, Ługańskiej Republice Ludowej, tej powołanej przez separatystów. I on powiedział, że wojna z Ukrainą potrwa co najmniej kilka miesięcy, a to ze względu na niedociągnięcia, które zostały popełnione w tej pierwszej fazie operacji. Teraz obserwujemy no, bardzo niebezpieczny proceder, mianowicie przechodzenie do oblegania miast. Miasta ukraińskie są oblegane, odcinane od dostaw żywności, energii i bombardowane z powietrza. No więc to jest zmiana taktyki. Niektórzy tam wmawiają, że było to jak gdyby zaplanowane, ale jest to ta druga bardzo brutalna faza tej agresji, bo ona dotyka właśnie ludność cywilną. I tutaj niestety trzeba by powiedzieć, że jakby oceniać postawę NATO i Stanów Zjednoczonych, to głośne deklarowanie, że nie będzie udziału w wojnie na terenie Ukrainy, w wojnie z Rosją. No, nawet jeśli taki był uzasadniony zamysł, to nie należało tego rozgłaszać publicznie, bo to tylko zachęca agresora. Z tym wiąże się także sprawa polskich MiG-29, które miały być przekazane Ukrainie w zamian za amerykańskie samoloty o podobnej charakterystyce bojowej, czyli chodziło tam o F-35. No jak wiemy, strona polska tutaj zachowała się bardzo trzeźwo, mianowicie postanowiła, że ta decyzja powinna być decyzją całego sojuszu i Stanów Zjednoczonych. Stąd właśnie ta propozycja, żeby one udały się do bazy w Ramstein, amerykańskiej bazy na terenie Niemiec, a stamtąd poleciały na Ukrainę. No niestety Stany Zjednoczone tutaj nie przystały na tę propozycję. Jest to o tyle zastanawiające, że po raz pierwszy informacja o takim, powiedzmy, dealu została podana przez organ amerykańskiej giełdy, przez dziennik Wall Street Journal. Tutaj też można by chyba dopatrywać się jakichś rozbieżności między Departamentem Stanu, który raczej był za takim rozwiązaniem, a Departamentem Obrony, czy ogólnie mówiąc Pentagonem, czyli armią amerykańską. No, odnotować tu można jeszcze wypowiedź rzecznika Pentagonu, Kirby'ego, który powiedział, że Amerykanie mają lepsze rozwiązanie niż ten deal z MiG-ami 29. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zachód skupił się na sankcjach i trzeba tutaj powiedzieć, że te sankcje, rozmiar tych sankcji, dotkliwość tych sankcji zaskoczyła Rosjan. Jeszcze kilkanaście dni temu były premier i były prezydent Dmitr Miedwiediew lekceważył w ogóle te sankcje, mówiąc, że to będzie zwyczajowa po zachodniej stronie demonstracja, ale żadnego faktycznego wpływu na rosyjską gospodarkę to nie będzie miało. Natomiast dzisiaj można przeczytać wypowiedź rzecznika Putina Pieskowa, który określił te sankcje jako szokujące, a całość ich określił jako wojnę gospodarczą, niespotykaną do tej pory wojnę gospodarczą Zachodu z Rosją. Podał tutaj też takie dane. Inflacja w Rosji to jest 2,2%, ale w skali jednego tygodnia. Niezależni eksperci, niezależni od Putina, od Kremla, rosyjscy eksperci, no, używają takiego określenia. Pełnoje bezumie, pełna głupota po stronie rosyjskiej. Są ataki na premiera Miszustina, że nie przewidział rozmiarów tych sankcji, nie poinformował o tym właśnie Putina. No, przy okazji dowiedzieliśmy się, że ogromne rezerwy walutowe Rosji, obliczane na ponad 600 miliardów dolarów, w połowie czy nawet w większości są w bankach amerykańskich, japońskich, europejskich. No, tutaj Szwajcaria także odgrywa rolę. Dowiedzieliśmy się także, że 200 ton złota rosyjskiego jest w bankach Londynu. Dowiedzieliśmy się także, że nawet ten sektor zbrojeniowy rosyjski jest uzależniony od podzespołów, a konkretnie mikroprocesorów produkowanych poza Rosją. Tutaj jest ta kwestia tych rakiet Kinjal. bardzo groźnych rakiet, ale ich ważnym komponentem są mikroprocesory produkowane na Tajwanie. To samo, jeśli chodzi o kierowanie ogniem w tych najnowocześniejszych czołgach rosyjskich. No i proszę Państwa, tak tutaj można by powiedzieć, te sankcje są dotkliwe. Niektórzy Rosjanie prorokują, że za jakiś czas Rosja znajdzie się w sytuacji Korei Północnej.
Dzisiaj
czyli kraju z potencjałem nuklearnym, ale na takiej stopie życiowej i o takiej gospodarce.
Panie profesorze, dzisiaj musimy już postawić kropkę. Do sankcji na pewno będziemy powracać, bo skutki tych sankcji będziemy obserwowali w najbliższym czasie. Pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję za dzisiejszy komentarz. Wszystkiego dobrego życzę. Bóg zapłać.
Ja również dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem profesorem, doktorem habilitowanym Tadeuszem Marczakiem, politologiem z Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.